Audycja powstała przy udziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Szukaliśmy i znaleźliśmy wolną klasę, żeby porozmawiać. Tak cicho i spokojnie. W szkole, w liceum jesteśmy, w kartuzach. Z panią Teresą Sosnowską. Dzień dobry.
Tak, dzień dobry.
Która od kilku lat prowadzi specjalne zajęcia, lekcje edukacyjne na temat Kaszubskich Jezior.
Tak, jestem nauczycielem, a od 2013 roku też prezesem Fundacji Ocalić Źródło imieniem Błogosławionej Salomei.
Jaka poważna nazwa.
Tak, Błogosławiona Salomea jest to pierwsza klaryska, taka siostra duchowa świętego Franciszka z Asyżu, który jest patronem ekologii.
Przyznam, że niewiele o niej słychać.
O Błogosławionej Salomei, to trzeba jechać na południe do Grodziska. To jest taka Polka naprawdę z krwi i kości. Duże wrażenie na mnie zrobiła, kiedy właśnie byłam w Grodzisku, to jest koło Ojcowa, i zobaczyłam właśnie, w jaki sposób prowadziła swoje życie.
Ale dla pani życiem stały się Kaszubskie Jeziora.
To naprawdę, tak jak młodzież ułożyła ostatnią piosenkę, niech perełką Kaszub są. Robią wrażenie, szczególnie chyba na tych, którzy przyjeżdżają, bo mieszkańcy się przyzwyczaili, że mieszkają w tak pięknej krainie.
Właściwie, gdzie mieszkańcy Kartuz chodzą się kąpać?
Tak naprawdę to ostatni raz, kiedy rozmawiałam z panem redaktorem, to realizowaliśmy kampanię SOS dla Jeziora Klasztornego Małego. Pamiętam, że akurat rozmawiał pan przy tablicach, które powstały przy wejściu do gaju Świętopełka w Kartuzach po prawej stronie z panią doktor Dorotą Burską z Uniwersytetu Gdańskiego, z Instytutu Oceanografii. I pytał się pan, co zrobić z tymi jeziorami. Pamiętam, że pani doktor powiedziała, że jeżeli się coś tak bardzo zaniedba jak dom, to trzeba bardzo długo sprzątać. I taka jest sytuacja właśnie jezior kartuskich. I ta kampania wykazała, że faktycznie mimo to, że te cztery jeziora klasztorne, małe klasztorne, duże, Mielenko, Karczemne, one są pięknie położone, wyglądają z daleka bardzo pięknie, to jednak są bardzo zanieczyszczone. Wśród przebadanych w Polsce jezior są to jeziora najbardziej zanieczyszczone. I w związku z tym zastanawialiśmy się wtedy, gdzie kartuzjanie jeżdżą się kąpać. I się okazało, że przede wszystkim do Chmielna, na jezioro Białe
Kaszuby,
i Głodno.
Tak,
na Kaszuby.
To takie przewrotne.
Tak, no ten problem, który powstał przy realizacji kampanii SOS dla Jeziora Klasztornego Małego na tle kartuskich jezior, że brakuje wiedzy takiej popularno-naukowej. I w następnym roku powstała publikacja przy pomocy młodzieży, przy pomocy nauczycieli, a także pracowników Instytutu Oceanografii, specjalistów Piękne i Brudne, czyli Rzecz o Jeziorach Kartuskich. Ona jest na stronach internetowych, bo to jest w takiej formie komputerowej ta praca.
Bo ta kampania edukacyjna, którą pani od lat prowadzi, ona ma różne oblicza. To są różne, można powiedzieć, zadania dla młodzieży.
Szukamy różnych sposobów, różnych form wyrazu, żeby przybliżyć te problemy, które są związane z ochroną polskiej przyrody, a tutaj akurat z tymi jeziorami, z jeziorami kaszubskimi. I faktycznie
była próba i szukanie haseł, tak? Najwyższa pora chronić Kaszubskie Jeziora na przykład.
Aha, bo pan jeszcze był, kiedy była kampania Najwyższa Pora Ratować Kaszubskie Jeziora.
Ta.
To jeszcze było na terenie Goręczyna i to była ogromna kampania o takim zasięgu wojewódzkim. Nadała gdyby też kierunek tutaj działań, bo my w ramach tej kampanii odwiedziliśmy wójtów, odwiedziliśmy starostwo, odwiedziliśmy ośrodki i faktycznie były efekty tej kampanii. Obecnie współpracuję właśnie w ramach współpracy fundacji z pierwszym LO w Kartuzach i faktycznie spotkałam się z ogromnym takim otwarciem dyrekcji, ale przede wszystkim nauczycieli, takich jak na przykład Anna Bychowska, Izabela Bystroń, pani Ewa Kowaluk, czy pani Wesołowska faktycznie, a także nauczyciele na przykład języka polskiego, jak pani Bada Grzenkowicz, faktycznie problem jezior jest im bardzo blisko, leży na sercu, czyli też jak gdyby emanują tym entuzjazmem na młodzież, na swoich uczniów i zjednali bardzo dużo, to już któryś rocznik zajmuje się w tej szkole właśnie ochroną kartuskich jezior.
Bo były badania tych jezior przeprowadzane przez młodzież, prawda?
Tak, to znaczy się już były...
Młodzież stawiała tablice przy jeziorach, takie informujące o stanie wód i o tym, jak zachować się nad jeziorem.
Tak, młodzież obeszła te jeziora razem z naukowymi specjalistami, ze specjalistycznym sprzętem. były pobierane próbki, były robione badania, które były kontynuowane później w Instytucie Oceanografii i faktycznie te badania były. Jeżeli chodzi o Kartuskie Jeziora, to one są na tej tablicy środkowej przy wejściu do Gaju Świętopełka. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o Jezioro Białe, Kłodno, które były w ubiegłym roku badane w ramach tego projektu, czy atrakcyjność Jeziora Białego i Kłodno odbija się w stanie ekologicznym, one też są na stronach mojej fundacji, na stronie LGR Kaszuby, z którym też współpracujemy. W ogóle to naprawdę jestem bardzo zbudowana tym właśnie otwarciem różnych stowarzyszeń, zrzeszeń, szkół na temat właśnie jezior. Oddolne są te działania i faktycznie one już w czasie ostatniej konferencji był pan wicestarostwa Bogdan Łapa i powiedział, że młodzież pierwszego LO w Kartuzach jest ambasadorem jak gdyby tych ochrony tych jezior. On jest pod wrażeniem, że to nie jest jakaś akcja jednorazowa, ale że oni co roku mają bardzo ciekawe takie podejście. Oni byli nawet na Radzie Powiatu, a te badania one byłyby takie, tak jak do tej pory. Na przykład raport Tylmana jest zamknięty w teczkach Urzędu Gminy w Kartuzach. Dzięki temu, że ta publikacja Piękne i Brudne jest dostępna, to jak gdyby efekty tej pracy Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Geografii, które były prowadzone od 2011.
Warto wspomnieć słuchaczom, czym jest raport Tylmana.
Od roku 2011 do roku 2013 roku Polska Akademia Nauk, czyli pracownicy Polskiej Akademii Nauk i pracownicy naukowi Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Geografii prowadzili badania jezior Kartuskich, szczególnie jeziora Klasztornego Małego, który jest najgłębszy z jezior i się okazało, że na dnie tego jeziora faktycznie jest tak dużo różnych substancji z tego względu, że do jeziora Klasztornego Małego przez wiele lat spływały zrzuty ze szpitala. Ten osadnik, który powinien oczyszczać te zrzuty, on niestety był nieczyszczony. No taka była sytuacja i w związku z tym no to jezioro jest bezbronne, bo jeżeli ze szpitala wszystkie bakteriobórcze czy substancje wychodziły, więc faktycznie normalnie jezioro, gdy ma tą bazę mikroorganizmów, ona w jaki sposób sobie poradziła. Obecnie na dnie są WWA aromatyczne, różne trucizny. No w każdym razie raport Tylmana mówi tak, że wśród przebadanych w Polsce jezior, jezioro Klasztorne Małe jest najbardziej zanieczyszczone ze wszystkich jezior. I to jest bardzo sytuacja trudna. Natomiast pani profesor, doktor Barbara Burska twierdzi, że proces degradacji jezior kaszubskich, on jak gdyby stanął na pewnym poziomie. Te wszystkie działania edukacyjne, te kampanie, czy na przykład nawet Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, był taki cały cykl organizowanych konkursów Nasze Jezioro, Nasza Sprawa. My żeśmy też w jednym z nich uczestniczyli i mieliśmy właśnie Chronimy Morze Bałtyckie na lądzie, czyli cała ta zlewnia też powinna podlegać ochronie. Czy Czyste Jeziora, czy w 2013 roku Urząd Marszałkowski ogłosił 2013 rokiem Jezior Pomorza. Odbyło się bardzo dużo właśnie różnych konferencji i jak gdyby nasze działania mojej fundacji są jak gdyby odpowiedzią na te wszystkie apele, które były na tych konferencjach. Jest teraz też taki projekt, żeby edukować mieszkańców, którzy bezpośrednio korzystają z dobrostanu jezior, czyli mieszkają w takich sołectwach gmin jak Chmielno, Stężyca, Kartuzy, z tego względu, że oni czasami odcinają się z powodu braku świadomości od jezior. Mówią, że na przykład takie jezioro Potulskie. Kiedyś w okresie komunizmu, przed rokiem 2089, to jezioro było własnością państwa. Następnie oddano to jezioro chyba 5 właścicielom, a później stwierdzono, że ono jest przepływowe i znowu jest, jak gdyby oni się czują, że to nie jest ich jezioro. I to jest natomiast tak naprawdę chodzi o to, żeby te wszystkie nasze działania edukacyjne uświadomiły wszystkim mieszkańcom, że tylko czyste jeziora są atrakcyjne dla turystów i tylko czyste jeziora są źródłem dobrostanu miejscowej ludności. Bo to, czy oni łowią te ryby, czy nie łowią, to nie ma takiego znaczenia. Ważne jest, że jak to jezioro jest czyste, to na to jezioro przyjadą ludzie. Jeżeli taki mieszkaniec danej wsi ma jakiś pomysł na biznes, żeby przyciągnąć tych turystów, na przykład wystarczy, że jest jakaś dobra restauracja rybna, to ludzie nawet 2 godziny jadą, żeby tam zjeść. Jakieś atrakcje związane z danym miejscem i to jezioro będzie czyste, ludzie przyjadą. Każdy ma szansę w jakiś sposób wyjść z jakąś ofertą. I jak gdyby te jeziora, to piękno, ono stanie się po prostu też źródłem dobrobytu dla nich. Te czyste jeziora są największą wartością tutaj. To jest perła Kaszub. I tak naprawdę, jeżeli by w szkołach był taki przedmiot, nawet czy jakieś podręczniki, naprawdę na temat jezior, to powinien to dzieciak z mlekiem matki wyssać, prawda? Tą całą wiedzę.
Nie wiem, czy jest to możliwe, żeby takie specjalne lekcje były. Piotr Grzywacz, ty uczestniczyłeś chyba w takich lekcjach, tak?
No tak, jestem uczniem klasy 2 G naszego liceum. Wziąłem udział w tym projekcie. No naszym zadaniem była w zasadzie promocja niezbędnika użytkowników jezior. To jest taka publikacja, właśnie którą opracowały panie z Uniwersytetu Gdańskiego razem z naszymi nauczycielkami, panią Sosnowską. A my napisaliśmy piosenkę promującą, przedstawiliśmy ją również na tej konferencji, ballada o użytkownikach wód, i nagraliśmy spot reklamowy, który ja montowałem. Powiedzmy, no, montowałem już takie filmiki i czułem się na siłach, ale potem w miarę rozwoju tego projektu...
I tak zostałem liderem projektu, tak?
No niekoniecznie, tam dużo osób z mojej klasy też włożyło naprawdę sporo w ten projekt. W miarę rozwoju tego projektu, jak żeśmy coraz więcej mieli już zrobione, tę piosenkę, to się zorientowałem, że rzeczywiście, dowiedziałem się rzeczywiście, jak naprawdę jest źle z naszymi jeziorami. Tak, z jeziorami jest naprawdę źle i ja zorientowałem się, że warto pracować z młodzieżą, bo myśląc perspektywistycznie, my kiedyś będziemy dorośli, na pewno niektórzy z nas będą władni i na pewno przeznaczą jakieś większe fundusze. Oczywiście nie mówię, że w tej chwili nie są żadne fundusze przeznaczane, ale to po prostu są bardzo duże koszty. Tam były w milionach te sumy wyznaczane na tej konferencji i myślę, że jak my dorośniemy, mając tą świadomość i to doświadczenie z pracy z jeziorami, że to jest naprawdę ważny cel, albo nawet z młodszymi dzieci, tak jak pani Sosnowska mówiła, z młodszymi dzieci pracować, tak je wyedukować, że one już będą miały wbite do głowy to, że zbudują sobie domek nad jeziorem, ale tych ścieków nie puszczą, nie rzucą tej butelki. Będą miały świadomość, że jedna butelka to może nie jest tak dużo, ale 1000 butelek, bo ludzi nad jezioro przychodzi więcej, 1000 butelek to już stanowi różnicę.
Naprawdę ja zachęcam, żeby właśnie pan wysłuchał tej ich piosenki.
No właśnie, o, pora na piosenkę. Naszym gościem była Teresa Sosnowska i Piotr Grzywacz. Pora na piosenkę. Do usłyszenia.
Była impreza, nasze komodnisko i śmieci zebrał się stos. Lecz się nie martwi nasz bunt miłości i burty rzeki Jesiu.
Audycja powstała przy udziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Przypomnij sobie, coś robił chłopiec, by wody zamienić się. Zepem jest, czytaj, tylko przeczytaj, nie zepnij użytkownika wód.